Temat, który został zaproponowany, podzielimy na trzy części. Troszkę odwrócimy kolejność omawiania elementów tego tematu, po to, żeby we wnioskach je połączyć, syntezować i zobaczyć, czy rzeczywiście moralność podatkowa współczesna może się odnosić do postaw katolickich przedsiębiorców i czy katolicy przedsiębiorcy swoją moralnością mogą mieć jakiś wpływ na innych podatników, choćby w naszym kraju. Pierwszym elementem, nad którym się tutaj pochylimy i zastanowimy, to będzie takie ujęcie socjologiczne różnicy pomiędzy postawą a zachowaniem. Bardziej skupię się na postawie, bo w temacie jest poruszana kwestia i element postawy. Zachowanie będzie tylko tak ujęte bardzo skrótowo. Pojęcie postawa często jest używane także w liczbie mnogiej, czyli postawy, i w socjologii oznacza pewne predyspozycje do reagowania czy zachowania. Owe predyspozycje często są wynikiem działającego na człowieka jakiegoś bodźca. W literaturze socjologicznej tym pojęciem postawy zajmowało się wielu autorów. Nie będę ich tutaj wymieniał, omawiał, szanując Państwa czas. Ale co do postaw, można wysnuć takie trzy ich właściwości i trzy elementy. Właściwościami postaw jest to, że po pierwsze, one zawsze łączą się czy wynikają z pewnej wartości. Termin postawa odniesiony zostaje do procesów indywidualnej świadomości, który wywołuje zarówno aktualne, jak i potencjalne reakcje osoby wobec świata, wobec jakiegoś dobra materialnego czy idealnego. Czyli jeśli mówimy o postawach, musimy je łączyć z wartościami. Bez wartości nie da się zbudować postaw. Drugą właściwością postaw jest to, że one są efektem pewnych zmiennych psychologicznych, czyli są swoistą taką modyfikacją czynników obiektywnych. Czyli to widać we współczesnym świecie dość mocno, kiedy bardzo takim podatnym gruntem jest pojęcie sytuacji. A pojęcie sytuacji, cała sytuacyjność, łączy się z takim działaniem jak interpretacja. Czyli ja mam prawo, patrząc na sytuacyjność współczesnego świata, na sytuacyjność choćby prawa podatkowego, interpretować go na swój sposób. Jest to tylko jeden z elementów postawy, bardzo taki subiektywny. Jeśli byśmy się tylko na nim skupili, no to mógłby się nam w prawie choćby moralnym, tym obiektywnym, narobić nie lada kłopot. I ostatnią cechą postaw jest to, że powinny być one w miarę trwałe. I jeśli mówimy o takich o osobie, która wykazuje się jakąś postawą, no to wykazuje się rzeczywiście jakąś trwałą tendencją, jakąś taką trwałą predylekcją, którą ktoś zauważa. To są właściwości, ale teraz omówię trzy elementy postaw, bo one w odniesieniu do prawa podatkowego katolickich przedsiębiorców są bardzo ważne. To jest taka typologia Stanisława Nowaka. Niektórzy się z tym nie zgadzają, mówiąc, że to jest taka typologia bardzo taka neopozytywistyczna, że to już socjologia powinna odejść od takiego pomiaru postaw, ale na gruncie polskim ona się sprawdza, jeszcze jest w miarę aktualna mimo swojego 40 roku bytności. I pierwszym elementem postaw jest taki element kognitywny. Czyli żeby mieć jakąś postawę, ja muszę zdobyć wiedzę. Czyli żeby odnieść się do kwestii podatku, ja na temat tego podatku muszę zdobyć jakąkolwiek wiedzę. Że muszę się jakoś do tej wiedzy ustosunkować, muszę ją poznać. No, wniosek banalny. No, niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności choćby kwestii podatkowej. Mówiąc nie w kwestiach moralnych, ale w kwestiach Urzędu Skarbowego. Drugim elementem jest element afektywny, czyli mamy najpierw ten element poznawczy, kognitywny, czyli my poznajemy, uczymy się, ale już jak zdobędziemy wiedzę na temat podatków, no to ta wiedza nam się może przestać podobać. Te uczucia, które nas się mogą budzić, stwierdzamy, że no niekoniecznie się z nimi zgadzamy. Niestety, czy stety, nad uczuciami nie mamy władzy takiej rozumowej. Nie mamy takiego przycisku gdzieś tam na szyi on, off, No i nie naciśniemy sobie off, bo jesteśmy zdenerwowani na taką czy inną sytuację podatkową, choćby w Polsce. I ostatni element postaw to jest element behawioralny, czyli taka trwała też dyspozycja do działania. Ja wiem, poznałem, odczuwam, znam swoje uczucia, czy one mi się podobają, czy mi się nie podobają, to próbuję je odnieść do jakiegoś obiektywnego prawa i biorąc te dwa elementy pod uwagę, chcę zadziałać. I teraz przykłady zachowań, zwłaszcza przykłady zachowań wobec prawa podatkowego i te zachowania, które mogą budzić pewne zastrzeżenia czy wątpliwości. W literaturze zajmującej się prawem podatkowym, moralnością podatkową, z perspektywy socjologa, nie ma jeszcze na gruncie polskim, na gruncie europejskim także, na gruncie amerykańskim są, czy były podejmowane próby, analizy czy pomiaru postaw wobec prawa podatkowego. Są opisywane pewne konkretne zachowania, oceniane, zobiektywizowane, ale zachowania są tylko pewnym elementem postawy. Oczywiście postawa nie determinuje takiego czy innego zachowania, nie ma prostego przełożenia, ale patrząc na choćby zachowania innych podatników, ta wiedza, te uczucia może wpływać na ten element taki wolitywny, że ja widząc innych zachowania, nielegalne choćby, no także mogę odnieść i usprawiedliwiać swoje postawy. I pierwszą kategorią takiego niewłaściwego patrzenia na podatki jest uchylanie się od podatków. Czy zaczniemy od unikania? To może zaczniemy od unikania, przepraszam. Zacznijmy od unikania podatków. Nie będę tutaj omawiał takich przykładów jak zaprzestanie obowiązku podatkowego przez zaprzestanie jakiegoś jakiejś sytuacji wymagającej opodatkowania, czyli na przykład, że ktoś uchyla się od podatkowania, chce uniknąć akcyzy, jest palaczem i stwierdza, nie palę od dzisiaj. No i tak się uchylił, tak uniknął opodatkowania. Te zachowania po prostu nas nie interesują z perspektywy moralnej, bo nie mają żadnego znaczenia, bo wtedy nigdy nic nie robił. Żaden przedsiębiorca by nie wykazał żadnego dochodu, bo stwierdziłby, nie chcę płacić podatku, więc nie zakładam firmy, nie zakładam przedsiębiorstwa. No to wiadomo, że czymś takim się nie zajmujemy, a w literaturze jest to obecne. Ale pytanie o unikanie podatków. Czym jest unikanie podatków? Istotą unikania opodatkowania jest wykorzystywanie przez podatnika luk w systemie prawnym. Czynności te nie stanowią bezpośredniego łamania prawa. Często też nie są widoczne dla organów podatkowych. Mamy tutaj zatem do czynienia z zachowaniami, które po prostu sam ustawodawca dopuszcza. Dopuszcza ze względu na taką funkcję alokacyjną podatków. Funkcja alokacyjna podatków polega na tym, że organ prawny czy państwo zachęca przedsiębiorców czy gospodarstwa domowe do podejmowania jednych działań kosztem innych działań, czyli chce, aby jeden obszar choćby gospodarki się rozwijał kosztem drugiego obszaru, tak aby lepiej kierować polityką w skali makro, polityką gospodarczą. No i tutaj już może się pojawić problem taki moralny, pytanie, czy my mamy zaufanie do tej takiej alokacyjnej funkcji podatków, czy rzeczywiście ktoś nami nie steruje, niezgodnie z naszym życzeniem, niezgodnie z naszym sumieniem, niezgodnie z naszymi wyobrażeniami, choćby jak powinny wyglądać niektóre czy podstawowe sektory gospodarcze w państwie. Występować przy unikaniu podatków, występować może także taka sytuacja, że władza publiczna zamierzała związać obowiązkiem podatkowym jakieś działanie, ale ustawodawca w sposób niepełny lub bardzo nieprecyzyjny określa ten stan i podatnicy wykorzystują ten stan. No, trzeba przy kwestii unikaniu podatków, które w literaturze i w praktyce zawsze są moralnie oceniane dobrze, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Zawsze między podatnikiem a władzą publiczną będzie się toczyła taka gra. Z jednej strony czasem ta gra jest bardziej subtelna, czasem mniej subtelna, na wynajdowaniu takich stanów, które nie wywołują obowiązku podatkowego lub pozostają sprzeczne z intencją ustawodawcy. Kierunek może być też odwrotny. Drugą kategorią, tutaj już moralnie budzącą bardzo duże wątpliwości, jest uchylanie się od podatków. Uchylanie się od płacenia podatków różni się przede wszystkim tym od pozostałych reakcji na opodatkowanie, że jest to zjawisko po prostu nielegalne. Niezapłacenie podatku w tym przypadku staje się zjawiskiem niejawnym, czyli podatnikowi z całych sił zależy na tym, aby te jego funkcje, jego działania przedsiębiorstwa nie wychodziły na jaw, te, które mają być opodatkowane. I nie ma tutaj miejsca na ujawnienie organowi podatkowemu stanu faktycznego albo stanu prawnego, którym związany jest obowiązek podatkowy. I kilka może przykładów takich najczęstszych form uchylania się od podatku, to jest niewykazywanie dochodu podlegającego opodatkowaniu, nieujawnienie przeprowadzonych transakcji, niewypełnienie zeznania podatkowego, przeprowadzenie fikcyjnej transakcji czy obniżanie kwoty należnej do zapłaty przez składanie fałszywych oświadczeń. W literaturze przedmiotu trwa dosyć taki szeroki dyskurs polegający na tym, czy zaliczyć do odpowiedzialności moralnej nieświadome i nieumyślne działania. Jedni autorzy definiują, że uchylanie się od płacenia podatków może być wtedy, kiedy jest nieświadome, nie bierze się odpowiedzialności moralnej, a drudzy mówią, że no zawsze uchylanie się od podatków jest jednak czymś, co jest przeciw moralności podatkowej, ze względu na to, że jest po prostu łamana obiektywna norma. To jest takie bardzo jurydyczne podejście. I czwarta część mojego wystąpienia, jeśli mówiliśmy już o postawach, pokazaliśmy pewne konkretne zachowania, to teraz spróbujemy powiedzieć, czym jest moralność podatkowa i spróbujemy złożyć te zachowania, czy te okoliczności do takiego czy innego zajęcia stanowiska wobec opodatkowania. Spróbujemy to złożyć z możliwością budowania postaw u katolickich przedsiębiorców. Czy jest możliwe, patrząc na to, co się wokół nas dzieje i biorąc pod uwagę takie pojęcie, jakim jest moralność podatkowa, czy jest możliwe zbudowanie trwałych takich predyspozycji wśród katolickich przedsiębiorców w Polsce, aby ta moralność podatkowa była zachowywana? Czym jest moralność podatkowa? Mamy tutaj definicję Schmoldersa. To jest definicja, którą ja wybrałem spośród różnych, bo ona mi była najbliższa z perspektywy socjologicznej. Schmolders mówi, że moralność podatkowa to postawy grupy albo całej populacji podatników dotyczące kwestii wypełniania bądź zaniedbywania swoich obowiązków jako podatników. Te postawy zakotwiczone w mentalności podatkowej i świadomości bycia obywatelem. Trzeba tutaj z tej definicji wyodrębnić pewne elementy, bo Schmolders w kontekście moralności podatkowej mówi o postawach i zachowaniach nie jednostki, ale grupy. Moralność podatkowa dotyczy grupy, czy też całej populacji. Mając więc na uwadze tę ważną kwestię, chodzi o to, żeby katolicy przedsiębiorcy rzeczywiście byli grupą, która ma trwałe predyspozycje, która wykazuje się takimi trwałymi predylekcjami do tego, aby reagować i zachowywać się odnośnie do prawa podatkowego w sposób właściwy moralnie. Jeśli mówimy o grupie, to znów przychodzi nam z pomocą socjologia, bo jeśli chcemy ująć katolickich przedsiębiorców jako grupa i chcemy użyć narzędzia, jakim jest socjologia, to musimy też wyróżnić trzy cechy grupy, którymi to cechami powinni się wykazywać katolicy przedsiębiorcy. Pierwszym elementem grupy jest kwestia świadomości. Świadomości tego, że ten zbiór ludzki jest odrębnym tworem, że jest różnym od innych grup. Wydaje się, że ta świadomość wśród katolickich przedsiębiorców w Polsce wzrasta, że jesteśmy kimś, kto ma swoją świadomość, swoją tożsamość. Drugim elementem z perspektywy socjologicznej grupy jest struktura, czyli że musi być w tym zbiorze ludzi, którzy mają pewną świadomość siebie, tożsamości, że jesteśmy całością, jesteśmy już kimś, musi się wykształcić pewna struktura i z tymi strukturami chyba na gruncie polskim jest jeszcze duży problem, że nie ma wśród przedsiębiorców katolickich czy wśród organizacji, stowarzyszeń, fundacji itd., które gdzieś tam grupują przedsiębiorców katolickich, nie ma takich wyraźnych struktur, które zachowałyby się tym, że w danej grupie, w danej fundacji, stowarzyszeniu itd. jest wyraźny lider, jest struktura z pewnymi rolami społecznymi czy z pewnymi pozycjami społecznymi. I ostatnim elementem grupy, też w odniesieniu do katolickich przedsiębiorców i prawa podatkowego, to jest przestrzeganie pewnych norm i wartości. No to tutaj jest to dosyć proste do zakwalifikowania, bo wiemy, że jeśli mówimy o normach i wartościach w przypadku katolickich przedsiębiorców, to mamy do czynienia z normami ewangelicznymi, z normami, z wartościami chrystusowymi, którymi powinni się kierować katolicy przedsiębiorcy. To właśnie te normy powinny być takim zaczynem, powinny być taką światłością świata wobec innych przedsiębiorców. Łącząc to w całość, czyli kwestia analizy postaw, dokładając do tego przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań, jakim było unikanie i uchylanie się od płacenia podatków, i patrząc na tym, czym powinna być grupa katolickich przedsiębiorców ze swoją tożsamością, ze swoimi strukturami, z zachowaniem norm, popatrzmy, jakie są perspektywy. A perspektywy na gruncie polskim wydają się, czy nawet tak idźmy całościowo, nie ograniczajmy się na gruncie takim globalnym, są dosyć duże. Dlaczego? Wykorzystam, żeby taką tezę potwierdzić, wykorzystam teorię Jeremiego Rifkina. On mówił o rynkach, jak się rynki zmieniają. I rzeczywiście to jest prawda. Każdy widzi, że rynki się bardzo zmieniają. Że w cywilizacji, kulturze zachodniej, czyli Europa, Ameryka, Rifkin to pisał prawie 30 lat temu, ponad 30 lat temu, bardzo zmieniła się funkcja gospodarki, funkcja przedsiębiorcy, funkcja firmy. Nastąpiło takie odejście od posiadania, odejście od majątku, od takiej wartości materialnej na dobra kulturowe, na dobra intelektualne. I on już 30 lat temu powiedział, że to będzie przyczyna kryzysu. I mówił prawdę. Dlaczego? Przykład. Firma Nike zatrudnia około 15 osób. I te 15 osób ma za jedyny cel i największe profity czerpie z tego, że pilnują znaku. Pilnują znaku, pilnują norm. Ich nie obchodzi, czy właścicielem fabryki produkującej buty, czapki, kurtki, czy cokolwiek jest Chińczyk, Portugalczyk. Ich to nie obchodzi. Oni strzegą na straży norm, znaku. Podobnie się ma kwestia McDonald'sa i innych wielkich korporacji. I Rifkin mówił, że właśnie jeśli w gospodarce nastąpi to przejście od własności tylko do kwestii znaku, tylko do kwestii pilnowania norm tego znaku, zaczną się duże kłopoty. No i te kłopoty teraz mamy w gospodarkach zachodnich. I Rifkin pisał o takiej mentalności znaku, że jednak współczesny człowiek cywilizacji zachodniej ma tą potrzebę znaku. I tu jest ta przestrzeń, w którą katolicy przedsiębiorcy mogą wejść. Bycie znakiem i wejście ze znakiem, jakim jest znak krzyża, który to teraz może to już nie jest socjologia, i to na pewno nie jest socjologia, to już troszkę homiletyką tli, ale niechaj będzie. Ze znakiem wejść. Wejść ze znakiem Chrystusa ukrzyżowanego. Ewangelia nigdy nie była wygodna. Ewangelia zawsze była wymagająca, była czymś, co zawsze budziło sprzeciw, zawsze budziło gdzieś tam wewnętrzny sprzeciw. Więc jeśli chcemy wśród katolickich przedsiębiorców budować te postawy zgodne z moralnością podatkową, to tak czy owak one będą budziły sprzeciw, choćby ten sprzeciw emocjonalny, ten drugi składnik postawy. Drugą taką rzeczą, która jest bardzo ważna u katolickich przedsiębiorców i takim podejściu w moralności podatkowej, która może budować postawy innych, jest kwestia bardzo takiego indywidualnego podejścia do osoby. My w chrześcijaństwie mamy podejście do osoby. Popatrzmy, jak się świat współczesny zmienił. Kiedy w 2008 roku wybuchł kryzys w lipcu, taki, nie będę przywołał nazwiska profesora, bo to jest profesor ekonomii, praktyk, bardzo często w telewizji występuje w okularach. I on mówi tak. Rynki przemówiły do nas. Jeśli one do nas przemówiły, to teraz my musimy przemówić do rynku. Bo rzeczywiście wielkie, tęgie głowy, rynek traktowali nie jako osoby, które tam działają, żyją, funkcjonują, tylko jako coś, czemu dano właśnie funkcję takiej, może to tak przesadnie zabrzmi, ale nastąpiła taka fetyszyzacja rynku, że rynek po prostu stał się osobą. Osobą jest człowiek, Bóg, aniołowie i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, tutaj jest też dla nas, jako tych, którzy chcą i pragną budować moralność podatkową katolickich przedsiębiorców, wyzwanie. Czyli iść ze znakiem, ale iść także z takim bardzo indywidualnym podejściem, czego wszystkim tutaj obecnym katolickim przedsiębiorcom życzę. Życzę, abyście byli światłem dla świata, a może i solą wokół, ale może bardziej i częściej tym pierwszym.